aktualności Radia Watykańskiego.
Jan XXIII i Jan Paweł II, którzy będą razem kanonizowani, odnawiali Kościół wierni jego tradycji, wskazał papież w wywiadzie dla brazylijskiej telewizji.
W Syrii prawdopodobnie porwano jezuickiego misjonarza, z kolei w Nigerii doszło do nowego ataku terrorystycznego na chrześcijan.
W Kostrzynie nad Odrą trwa przystanek Jezus. Ewangelizacyjna inicjatywa skierowana jest ku zagubionej młodzieży Woodstocku.
30 lipca witają Państwa
Łukasz Lewicki
i ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszamy na nasz program informacyjny.
Papież ofiarował zarówno parafii Faveli Varginha, gdzie był w czwartek, jak i odwiedzonemu dzień wcześniej szpitalowi dla uzależnionych czek opiewający na 20 tysięcy euro. Poinformował o tym wczoraj w brazylijskiej telewizji Globo arcybiskup Rio de Janeiro Orani Tempesta.
Tej samej sieci telewizyjnej Franciszek już w dzień odlotu udzielił wywiadu. Pytany o prosty styl życia, jaki prowadzi w Watykanie, mieszkając w domu świętej Marty, przypomniał, że większą prostotę zalecał już ostatni sobór. Nawiązał też do niego, mówiąc o planowanej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II.
Ojciec Święty dał wyraz przekonaniu, że ci dwaj papieże, którzy będą kanonizowani podczas tej samej uroczystości, to dwa wzorce Kościoła wzajemnie się uzupełniające. Obaj dali świadectwo kościelnej odnowy, a równocześnie zachowywali tradycje Kościoła. Obaj otworzyli drzwi na przyszłość. Jan XXIII rozpoczął sobór, który do dziś stanowi dla nas inspirację, ale który nie został jeszcze w pełni wprowadzony w życie. Nie jest to łatwe, wymaga czasu. Do wprowadzenia w życie postanowień jakiegoś soboru trzeba średnio 100 lat, jesteśmy więc w połowie drogi, zauważył papież. A Jan Paweł II wyruszył w świat. Był misjonarzem, szerzył przesłanie Kościoła. Są to dwaj wielcy ludzie dla Kościoła dzisiaj. Dlatego będzie dla mnie wielką radością, że zostaną ogłoszeni świętymi tego samego dnia na tej samej uroczystości, podkreślił Franciszek.
W wywiadzie dla brazylijskiej telewizji Globo Ojciec Święty poruszył też problem odchodzenia wiernych Ameryki Łacińskiej od Kościoła katolickiego. Podkreślił przy tym potrzebę duszpasterskiej bliskości ludziom.
Kolejne pytanie dotyczyło planowanej reformy Kurii Rzymskiej. Powołana przez papieża komisja 8 kardynałów zebrała już liczne opinie biskupów, ale jej pierwsze oficjalne spotkanie odbędzie się dopiero na początku października. Ponieważ reforma kurii to sprawa bardzo poważna i musi odpowiednio dojrzeć, Franciszek przewiduje, że jakiekolwiek definitywne decyzje podejmie dopiero po następnych 2 lub nawet 3 spotkaniach komisji. Przytoczył przy tym stare teologiczne porzekadło, że Kościół musi się zawsze reformować, podkreślając, że jest on dynamiczny i odpowiada na sprawy związane z życiem. Ponadto mówił o problemach społecznych przeżywanych dziś przez młodzież oraz o potrzebie rozwijania kultury spotkania i dialogu.
Spotkanie grupy 8 kardynałów, których zadaniem jest pomoc Ojcu Świętemu w zarządzaniu Kościołem i reformie kurii, odbędzie się w 3 pierwszych dniach października w Rzymie. Poinformował o tym koordynator tego ciała doradczego, kardynał Oscar Andres Rodriguez Maradiaga. Jak wyjaśnił, dotychczasowa praca grupy polegała na zbieraniu materiałów, czyli odnośnych propozycji, które napływały ze strony konferencji biskupich i osób indywidualnych.
Okazją do omówienia tych spraw bezpośrednio z papieżem była wizyta Franciszka w Rio de Janeiro, gdzie kardynał Rodriguez Maradiaga głosił katechezy w ramach Światowych Dni Młodzieży. Obecnie z zebranych propozycji da się stworzyć rodzaj instrumentum laboris, czyli roboczego dokumentu, który będzie podstawą dyskusji na październikowym spotkaniu. Wraz z obecnym papieżem byliśmy w komisji redakcyjnej dokumentu z Aparecida, przypomniał honduraski purpurat. Znamy się dobrze i bardzo się cieszę, że mogę z nim współpracować w tej sprawie.
Ojciec Święty wyraża ból i współczucie rodzinom osób, które zginęły w wypadku drogowym w pobliżu Avellino w południowych Włoszech. Modli się także za tych, którzy stracili życie i za rannych. Zapewnia o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie kondolencyjnym wystosowanym z tej okazji. Jak przypomina, tragedia jest tym większa, że wśród ofiar znalazły się też dzieci.
Do wypadku doszło przedwczoraj wieczorem na autostradzie łączącej Neapol z Bari. Autokar wiozący 48 osób, pielgrzymów odwiedzających miejsca związane ze świętym ojcem Pio, przebił barierę ochronne i spadł z wiaduktu w 30-metrową przepaść. Śmierć poniosło 38 pasażerów i kierowca. Dziś w Pozzuoli, skąd pochodziła większość pielgrzymów, odbyły się uroczystości pogrzebowe z udziałem premiera Włoch Enrico Letty.
Aktualności Radia Watykańskiego.
W Syrii uprowadzono znanego włoskiego misjonarza, księdza Paolo Dall'Olio. Tak przynajmniej twierdzą niektóre agencje. Jezuita pracował w tym kraju 30 lat, promując dialog chrześcijańsko-muzułmański. W ubiegłym roku reżim Baszara al-Assada wydalił go z Syrii za sprzyjanie rebeliantom, choć duchowny otwarcie opowiadał się za pokojowym rozwiązaniem konfliktu. Być może to samo było przyczyną jego porwania obecnie, z tym, że sprawcami mieli być islamscy radykałowie z antyrządowej opozycji. Ksiądz Dall'Olio powracał bowiem potajemnie do Syrii, a w tych dniach miał przebywać w mieście al-Rakka na północy kraju, kontrolowanej przez rebeliantów. Według doniesień prasowych do porwania doszło wczoraj na ulicy, gdzie miał go zatrzymać patrol rebeliantów związanych z Al-Kaidą.
Nie wszystkie jednak agencje potwierdzają te doniesienia. Także włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznaczyło, że potrzebna jest ich weryfikacja. Niedowierzanie wyraził również nuncjusz apostolski w Iraku. Jestem zaskoczony, że księdzu Dall'Olio mogło się to przydarzyć, stwierdził arcybiskup Mario Zenari. Jest on tu dobrze znany i cieszy się pewnym szacunkiem w rejonach opanowanych przez rebeliantów. Watykański dyplomata przypomniał o często krążących w Syrii fałszywych pogłoskach, choć z drugiej strony, jak zaznaczył, w tym kraju już nic nie dziwi, biorąc pod uwagę panujący chaos.
Zadaję sobie przede wszystkim pytanie, czy ksiądz Dall'Olio był rzeczywiście w tych dniach w Syrii, bo nic mi o tym nie wiadomo. Poza tym potrzebne są jakieś konkretne, pewniejsze dane. A przecież ten konflikt to jedna wielka gmatwanina, która się coraz bardziej zapętla. To domniemane uprowadzenie jest kolejnym krokiem na drodze krzyżowej, jaką stanowią tu porwania. Chciałbym przypomnieć uprowadzenie przed 3 miesiącami 2 prawosławnych biskupów, a także 2 księży, katolickiego i prawosławnego, i setki innych przypadków, tak spośród Syryjczyków, jak obcokrajowców. Dokonuje się tego w celach politycznych albo dla okupu. To bardzo bolesna plaga, która rani syryjskie społeczeństwo.
Warto dodać, że nie czekając na ostateczne potwierdzenie informacji o porwaniu księdza Dall'Olio, katolickie organizacje humanitarne, z którymi współpracował, zaapelowały o jego uwolnienie.
W serii wybuchów w chrześcijańskiej dzielnicy miasta Kano na północy Nigerii zginęło według miejscowych władz co najmniej 12 osób. Tamtejszy biskup informuje, że dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Choć wojsko utrzymuje, że rannych było tylko kilku, świadkowie mówią o dziesiątkach ludzi odwiezionych do szpitali. Wybuchy miały miejsce wczoraj wieczorem w rejonie Sabongari, zamieszkiwanym przez przybyszów z południa Nigerii, głównie chrześcijan.
Ataki zaniepokoiły stanowiących większość w mieście muzułmanów, którzy w okresie Ramadanu wychodzą o tej porze z domów na nocną modlitwę. Sprawcami są najprawdopodobniej fundamentaliści z Boko Haram. W Kano dochodziło wcześniej do pojedynczych zamachów samobójczych, a rok temu w starciu policji i bojówkarzy ze wspomnianej organizacji zginęło koło meczetu 9 osób.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Biskupi Papui Nowej Gwinei ostro skrytykowali porozumienie rządu tego kraju z Australią w sprawie ludzi ubiegających się o azyl. Zgodnie z nim wszyscy docierający łodziami do wybrzeży australijskich będą odtąd odsyłani na wyspę Manus w Papui Nowej Gwinei. Tam będzie się rozpatrywać ich wnioski. Jeśli otrzymają azyl, zostaną przesiedleni na tereny tego wyspiarskiego kraju, do którego należy Manus.
Czy to słuszne, by uchodźcy mieli do nas trafiać wbrew swojej woli i być więźniami, mimo iż nie złamali naszych praw, czytamy w oświadczeniu biskupów wyspiarskiego kraju Oceanii. Obraźliwe jest samo sugerowanie, że groźba przesiedlenia do Papui Nowej Gwinei będzie dla nich odstraszająca. Episkopat zwraca też uwagę na inny moralny aspekt porozumienia obu rządów. Odpowiedzialność za uchodźców zrzuca ono ze stabilnej gospodarczo Australii na Papuę Nową Gwineę. W oświadczeniu przypomniano, że również według raportu ONZ wyspa Manus nie odpowiada międzynarodowym standardom ochrony. Przesyłanie tam kolejnych ubiegających się o azyl może wyłącznie pogorszyć sytuację. Biskupi apelują do innych wspólnot kościelnych i ludzi dobrej woli, by wraz z Kościołem katolickim domagali się od władz Australii znalezienia bardziej humanitarnego rozwiązania tego problemu.
Bangladesz to bomba zegarowa, która w każdej chwili może wybuchnąć. To biedny kraj z bardzo poważnymi problemami społecznymi, gdzie czynniki religijne często są wykorzystywane do politycznej manipulacji, alarmuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Weronique Vogel z sekcji azjatyckiej tej organizacji odwiedziła niedawno Bangladesz, którego ludność jest w większości muzułmańska. Ciągle utrzymują się tam niepokojące napięcia na tle religijnym, a grupy radykalnych islamistów domagają się przyjęcia ustawy o bluźnierstwie. Może to stać się pretekstem do uderzenia w mniejszości religijne.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie została poruszona listem otrzymanym od biskupa Sebastiana Tudu. Ordynariusz diecezji Dinajpur jest zaniepokojony bezpodstawną agresją wobec chrześcijan. Wspomina między innymi atak sprzed ponad miesiąca na seminarium międzydiecezjalne w Bulakipur i trzy okoliczne miejscowości, w których wyznawcy Chrystusa stanowią większość.
Mówiąc o niedawnych atakach na buddystów, a obecnie na chrześcijan, Weronique Vogel zauważa jednak, że czynnik religijny to nie jedyny powód napięć w Bangladeszu. Przyczyniają się do nich zwłaszcza kwestie polityczno-społeczne, a nawet spory o ziemię uprawną. Pewne grupy usiłują nieuczciwie przejąć działki ludzi biedniejszych i mniej wykształconych. Jeśli stronami sporu są wyznawcy różnych wyznań, bardzo łatwo przeradza się on w konflikt polityczno-religijny, mówi przedstawicielka Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
Ze studia radiowego witamy Was ksiądz Jakub Raczyński
i ksiądz Tomasz Matyjaszczyk.
Przystanek Jezus, 2013 rok.
Przygotowujemy się tutaj do podjęcia misji, którą jakoś tak w świeży bardzo sposób przekazał nam znowu papież Franciszek. Idźcie, nie lękając się, aby służyć.
Mamy wyjść na Woodstockowe pole, na tegoroczny przystanek Woodstock, by głosić to, że Bóg jest miłością.
Bardzo poważnie potraktujemy też inne jego wyzwanie, które było na zakończeniu Dniu Młodych. Idźcie zrobić duży hałas. Chcemy zrobić dużo hałasu dla Jezusa.
Bóg jest dobry. Pod takim hasłem rozpoczęła się w niedzielę 28 lipca 14. ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus. Potrwa do 4 sierpnia. Jej organizatorem jest wspólnota świętego Tymoteusza z Gubina wraz z księdzem Arturem Godnarskim.
W Kostrzynie nad Odrą po raz 14 odbywa się ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus, która zgromadziła blisko 800 młodych ludzi z całej Polski, ale nie tylko, bo także i z zagranicy. Mamy gości z Francji, mamy gości z Irlandii, z Czech, ze Słowacji, z Niemiec. Ideą Przystanku Jezus jest ewangelizacja młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na przystanek Woodstock. W dniu wczorajszym przeżyliśmy piękne czuwanie przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie podczas rekolekcji, które prowadzi biskup Edward Dajczak. Towarzyszy nam ogromna radość.
Przystanek Jezus to ta młoda część Kościoła ewangelizująca zagubioną młodzież Woodstocku. Jesteśmy jednością i różnorodnością zarazem. Są z nami biskup Dajczak, księża, bracia, siostry zakonne, świecka młodzież. Wspiera nas 20 biskupów z całej Polski. Robert Kościuszko, rzecznik prasowy.
Zapraszamy do śledzenia wszystkich wydarzeń przystankowych na stronie przystanekjezus.pl. Mamy radio internetowe działające. Cały czas możecie nas odwiedzać, słuchać.
Polecamy się Waszej modlitwie. Do usłyszenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.